zebrania śpiewam pieśń za numerem 102. Pieśń.
Thank you.
Ojcze, przetorę naszego Ojca Niebiańskiego i podziękuj mu za wszystkie łaski błogosławieństwa otrzymane z rąk Jego do chwili obecnej i poprosimy go łaski błogosławieństwa na dalsze życie naszego, a w modlitwie będzie przewodniczył brat Kasprzykowski Sławy.
Ojcze Wszechmogący, Panie, pogodnie przed tą objawem, zbliżamy się do Ciebie, składając dzięki niewymowne za otrzymane łaski i miłosierdzie okazane nam do chwili obecnej, a nade wszystko z miłości Twojej daje strzelać narodzonego na poku, aby każdy, który w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywo wieczny. I zdałeś nam poznać słowo, które jest prawdą i zrozumieć wolę Twoją. Żeśmy mogli ocenić to. Prosimy Cię, Panie Boże, o błogosławieństwo na tą godzinę, na którąśmy się tu zeszli, dla rozbierania słowa Twojego Świętego, abyśmy zastanawiając się nad nim, mogli odnieść jak największe korzyści i zbudowanie dla serc czy ludzków naszych, abyśmy mogli tak postępować, abyśmy byli przyjemnymi przed obliczem Twoim. Często czyste słusz nas poboża, co ta prawdopodobna w ręcznościach naszych, od grzechów tajemnych i swawolnych zachowaj, aby nie panowały nad nami i od tego ducha tego świata, abyśmy nie byli przez niej pokalani. Abyśmy tak postępowali, aby to było zawsze przyjemne dla Ciebie. Prosimy Cię, błogosław Ojcze, tego brata, który będzie nam służył, aby cokolwiek będzie mówił, aby to było zgodne z wolą Twoją i ku wielkiej czci i chwale imienia Twego. O Panie, prosimy Cię, odpuść też nasze słabości i upadki, nasze przewinienia, tak jako i my odpuszczamy naszym nieprzyjaciołom. Prosimy Cię także o błogosławieństwo dla ludu Twego, gdziekolwiek się zbiera, aby wszyscy byli związani tą jedną związką miłości braknie, aby starali się podobać jak najbardziej Tobie i być naśladowcami Syna Twego. Prosimy Cię także o to Królestwo, aby ono przyszło darmo od zasobów ludzkich, aby nastało szczęście, radość, pokój i błogosławieństwo. Panie, prosimy Cię o to wszystko, a za nieograniczone Ci dobrodziejstwa dzięki składamy w imieniu Pana naszego orędownika Jezusa Chrystusa. Amen.
Kubacka przesyła dla naszego zgromadzenia serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia, prosi o pieśń 102, któreśmy odśpiewali. Jak również siostra Jamczak przesyła dla naszego zboru braterskie chrześcijańskie pozdrowienia. I prosi o pieśń 354. Panu służy brat Tadeusz Wiśniewski, którego prosimy.
Tyle temu miałem możliwość być u braterstwa w Lublinie. Bracia tam zgromadzeni przesyłają zborowi braterskie pozdrowienia. Ta pieśń, którą dosyć często śpiewamy, czekamy wiernie Dnia Pańskiego. Czekam na ten wielki dzień. Z jednej strony jakoby żyjemy w Dniu Pańskim, w Dniu Jego obecności, prawda? A dlaczego śpiewamy czekam wiernie Dnia Pańskiego? Bo ten Dzień Pański ma różne fazy. Jest faza świtu i jest faza wzejścia słońca. My czekamy na te wzejście słońca. Tak, my czekamy na ten dzień. Ten dzień pański słońca ukazania się, to on jest niestety przed nami, a nie za nami. Choćbyśmy chcieli całą wagę przypisać temu, co było, to jednak zdaje się, że więcej jeszcze jest przed nami niż to, co było. To jest piękna pieśń. Czekam na godzinę cudu, gdy Pan zajmie wzniosły tron. A przecież stale mówimy, że Pan już przyszedł i ten tron zajął. Czy nie tak? Czy nie mówimy, że Pan przyszedł wielkiej mocy i chwale i zajął tron? Panuje jako król? Wobec tego dlaczego śpiewamy? Czekam na godzinę cudu, gdy Pan zajmie wzniosły tron. To znaczy, że jeszcze co? No nie zajął, jak się o to modlimy i śpiewamy. Proszę braterstwa, śpiewamy w trzeciej strofce: na Królestwo Boże czekam, które się przybliża już. Wnet zakończy ten świat, stary świat, swoje dni, a oczyma mojej wiary widzę, jak król w blasku lśni. Czyli proszę braterstwa, ten król, te królestwo i ten dzień pański ma swoją drugą fazę. I o tej drugiej fazie, o tym ustanowieniu królestwa, o wzejściu słońca, o zakończeniu się starego świata, to proszę braterstwa, będziemy mieli rozważanie w Daniela rozdziale 5. Bo tam będzie mowa o tym świecie, będzie mowa i o jego upadku, będzie mowa i o tym wzejściu słońca, bo słońce to jest Cyrus. Tam jest mowa o tym. Przyjrzyjmy się temu, a niech rozważanie nad 5 rozdziałem będzie nam pomocą, abyśmy mogli ujrzeć nie tylko te rzeczy, co były, ale również te rzeczy, które są przed nami, które nie sprzeciwiają się, nie przekreślają tego, co było, ale są logicznym przedłużeniem na podstawie historii i Biblii tego, co było w tym ustawicznym zmierzaniu planu Bożego do tego, co ma być jeszcze. A więc proszę braterstwa, 5 rozdział mówi nam o pewnej historii, która nie tylko w Biblii jest zapisana, ale zapisana jest również i w historii świeckiej też. Historia świecka też mówi o pewnym królu, jak tu pisze, Balsazar, król uczynił ucztę wielką na 1000 książąt swoich. Jest to król Baltazar, babiloński król. Ale my znamy pierwszego króla babilońskiego, który był kto? Nabuchodonozor, który pomimo wielkiego powodzenia i upów nie panował długo. Całe królestwo w ogóle to nie panowało długo. Były królestwa, które daleko dłużej panowały niż Babilonia. Królestwo to trwało, zależy jak ktoś liczy, od początków panowania, jeszcze przed 606 rokiem byłoby dłużej, ale od 606 roku to zaledwie niecałe 70 lat. To jest okres krótki, jeżeli chodzi o żywotność takiego potężnego, że tak powiem, rozwiniętego na ówczas państwa. Historia światowa podaje, że jeszcze przed Nabuchodonozorem był król Nabopolaser. On był ojcem Nabuchodonozora. Był założycielem Nowej Babilonii. Był to wybitny organizator. Historia mówi, że to był król z dobrą głową. Umiał organizować i dać podkład pod przyszłe panowanie Nabuchodonozora, jego uniwersalne panowanie nad ówczesnymi ościennymi narodami. Lecz proszę braterstwa, czasy pogan nie mogły się zacząć wtedy, kiedy panował ojciec Nabuchodonozora, Nabopolaser. Dlatego, że Bóg miał jeszcze w tym czasie swoje figuralne królestwo. I ono przesłaniało jeszcze królestwo babilońskie. Jeszcze Sedekiasz nie był zniesiony z tronu. Dlatego też władza pogan, aczkolwiek mogła być w swoim państwie dosyć potężnie, że tak powiem, uwarowana, to jednak liczenie się tego państwa jako uniwersalne nie mogło być wcześniej, aż upadło państwo figuralne żydowskie i przestało, że tak powiem, to królestwo istnieć. Było to w roku 606 przed naszą erą. Odtąd rozpoczęły się dopiero czasy pogan. Gdy świątynia była zburzona, Sedekiasz wyłupanymi oczyma znalazł się w Babilonie, spełniło się proroctwo Ezechiela. Rozpoczęły się czasy pogan. Jest to czas, w którym sprawy światowe zostały bez przeszkody oddane pod zwierzchnictwo pogan. Pomiędzy usunięciem figuralnego Królestwa Bożego w 606 roku, a tymi trudnymi warunkami, w jakich znalazły się te królestwa w roku 1914. Równy lat 2520. Cyfra bardzo charakterystyczna z punktu widzenia matematycznego, dająca się podzielić na wszystkie liczby od 1 do 10. 2520. Biblia potwierdza tą historię. Czyli Biblia potwierdzona jest przez ruiny babilońskie. Ślady, cegły, które znaleziono z imieniem Nabuchodonozora, jego administracyjnej władzy, której szczyt doszedł właśnie w tym momencie, kiedy on się stał głową złotą tego wielkiego posągu Nabuchodonozora, a Daniel powiedział: ty, królu, jesteś tą głową złotą. Głowa złota, ramiona ze srebra, brzuch i golenie z miedzi, biodra srebro, złoto, srebro, miedź, potem nogi, golenie ze żelaza, a stopy mieszanina żelaza z gliną. To jest historia światowa. Jeżeli my mówimy, kiedy ten czas Królestwa Bożego przyjdzie, to musimy wiedzieć, kiedy te królestwa ziemskie upadną. A wtedy dopiero przyjdzie ten kamień, który miał uderzyć, rozpruszyć wszystko, a sam napełnić całą ziemię. A to miało być Królestwo Boże. To miało być Królestwo Nasienia Abrahamowego, które miało błogosławić wszystkie narody ziemi. Tak jak ten kamień stał się górą, która napełniła całą ziemię. A więc historia światowa podaje imię Nabonidusa, że był to król babiloński w czasie upadku. A tu Biblia podaje, że to jest Belsazar. Światowa podaje, że to był Nabonidus, a tutaj, że Belsazar. Jak można zharmonizować to? Otóż Belsazar był synem, jak mówią, pierworodnym Nabonidusa. I on był potomkiem Nabuchodonozora. I on był współregentem Nabonidusa w Babilonii. Współregentem, czyli współrządzącym. Rządził jeden i rządził drugi. Historia podaje Nabonidusa. Biblia podaje Belsazara, ale jeden i drugi miał swoje miejsce w historii, bo oni obydwaj panowali. Nabonid panował w Babilonii podczas właściwie Belsazar panował w Babilonii, w Babilonie, podczas gdy Nabonid był królem w Borsipi, tak zwanej, w tym samym czasie. I tablice właśnie wskazują na to o Nabonidusie i świadczą przeciwko wyższym krytykom, którzy mówią, że księga Daniela jest niehistoryczna, ponieważ historia mówi co innego, a Biblia co innego. Jednakowoż historycy inni na podstawie tych cegiełek stwierdzają, że historia światowa nie sprzeciwia się historii biblijnej i na odwrót. Babilon był stolicą ówczesnej Babilonii. Było to najcudniejsze miasto ówczesnego świata. Herodot, który w 450 roku przed Chrystusem widział to miasto i opisywał je, to on wskazywał na jego świetność. Było to miasto zbudowane w formie kwadratu. Ulice szły prosto, przecinając się pod kątem prostym. Jakie to mądre rozwiązanie. Te nowoczesne miasta to są takie z ulicami pokręconymi, gdzie trudno się połapać. Już jak byłem w Waszyngtonie, to jak się stanie w środku Waszyngtonu, to tam ulice są znów tak, o, jakbyś tak obracał, to tak promieniowo się rozchodzą. Dla łatwiejszego widocznie orientowania się w poruszaniu się w mieście. Ale w kwadrat, proszę baterstwo, to jest bardzo charakterystyczna budowa świadcząca o wysokim zmyśle urbanistycznym ówczesnego czasu. Proszę baterstwa, był to kwadrat, którego bok miał 14 mil. 14 mil to było dosyć duże miasto. Wysokie mury okalały całe miasto. Mury 300 stóp wysokie. A więc potężne mury. Było 100 bram z żelaza i z miedzi. Jeżeli chodzi o Babilon, to było centrum handlu sztuki i centrum mądrości ówczesnej. Teren, który okalał to miasto, była to równina, kraj żyzności i uprawy. Były tam kanały nawadniające, świadczące o wysokiej sztuce i znajomości właśnie uprawy ziemi. Ale proszę braterstwa, było to również miasto, jak określają, uniwersyteckie, bogate i zbytkowne. Ale jak idzie razem z tym dobrobytem pycha, obfitość chleba i lenistwo. Tak zwykle bywa. Stąd ościenne narody, widząc taki dobry kęsek, który się tak rozwija i bogaty, chciwością zdjęte, z zawiścią patrzyły na dobrobyt tego Babilonu. Ich ambicja, a szczególnie Medów i Persów, powodowała, że oni chcieli koniecznie zawojować to państwo, ażeby rozchwycić jego skarby i się wzbogacić. Proszę braterstwa, o tej uczcie, która tu jest opisana, czytamy ją u historyków. Pisze o tym Herodot, Ksenofon, że taka uczta była. Ale Pismo Święte podaje szczegół, jaki był na tej uczcie. Oni podają, że w czasie tej uczty Balsazar, król babiloński, stracił życie. W jednym momencie to się stało, że tak powiem, w nocy tej, której ucztował, został zabity. Ale czytamy, Balsazar, król, uczynił ucztę wielką na 1000 książąt swoich i przed onym 1000 pił wino. Nazywał się Balsazar. Balszasar. To znaczy, Bóg jest Bóg. Niechaj się opiekuje królem. Baal, pan, król. Niech się opiekuje królem. Tak jego rodzice chcieli, żeby on był taki pod opieką bogów. Ale on, proszę baterstwa, zrobił wielką ucztę na 1000 książąt. To możemy sobie wyobrazić, jaka to uczta. 1000 książąt. I przed onym 1000 pił wino. No i oni też pili wino. Ale jak się wina człowiek napije, to zaraz mu się w głowie zaczyna chcieć czegoś innego. Dlatego też Pismo Święte mówi, że gdy pił wino, to powziął jakąś odważną myśl. Rozkazał przynieść naczynia złote i srebrne, które ojciec jego Nabuchodonozor pobrał z kościoła, który był w Jerozolimie. Tak. Aby z niego pili książęta jego, on i żony jego i nałożnice jego, a więc było dużo tych naczyń w tej świątyni, którą on zawojował. Złote i srebrne. Zawołał swych poddanych, kazał przynieść te naczynia i pili. Proszę braterstwa, a co to za naczynia były? Czy one były do popijania, do pijaństwa, czy były do służby świętej? Do świętej służby i to komu? W świątyni żywego Boga Jehowy Najwyższego. A oni sobie pozwolili pić z tego wino i bezcześcić to wszystko. A pijąc wino, chwalili bogów złotych i srebrnych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych. Ale Boga Najwyższego, żyjącego Jehowy, nie uczcili. Ale bezcześcili jego naczynia, które rękami świętych kapłanów namazanych były właśnie zainstalowane w świątyni. Ten Bóg żyjący odpowiedział na taką hańbę swoich naczyń. Tejże godziny wyszły palce ręki człowieczej, które pisały przeciwko świecznikowi na ścianie pałacu królewskiego, a król widział część ręki, która pisała. Cud się staje. Na ścianie ukazuje się ręka i zaczyna pisać. A żeby to było jasne, to tam, gdzie świecznik najjaśniej świeci, pisze tajemnicze słowa na ścianie. Król zauważył to. Któż by nie zauważył, jeżeli to było na miejscu oświetlonym? Wtedy się jasność królewska zmieniła, myśli jego zatrwożyły nim i związki biutr jego rozwiązały się, a kolana jego jedno od drugie się tłukły. Więc wyobraźmy sobie króla. Jasność jego zmieniła się, zrobił się z tego purpurata szary na twarzy. Myśli jego zatworzyły się, twarz się zasmuciła. Związki biutr jego. Jak tu człowiek straci siłę, proszę braterstwa, to się dzieje wtedy, gdy człowiek jest najbardziej zachwiany. To człowiek czuje, że tu już nie ma siły. To wtedy co takiemu? Już on w krześle, to już leży jak bryła, nie ma swojej siły. Bo biodra są siłą człowieka, którą ma przepasać. A jak w biodrach nie ma siły, to cały człowiek jest jak flak. A kolana jedno od drugie się tłukły. Jakżeż taki król wyglądał? Wielka drżączka go opanowała. Król wiedział, że to jest manifestacja jakiejś władzy nadprzyrodzonej. A czy królowie są bez winy? Czy jemu się nie przypomniały różne jego winy? Może on sobie nie zdawał sprawy, że to jest za te naczynia złote i srebrne. Ale grzechów to taki król ma dużo, zanim się dostanie ogniem i mieczem i trucizną na tron. Dlatego też zawołał król ze wszystkiej siły, aby przywieziono praktykarzy Chaldejczyków i wieszczków, a mówiąc król rzekł do mędrców babilońskich, ktokolwiek to pismo przeczyta, wykład jego mnie oznajmi, obleczony będzie w szarłat i łańcuch złoty, dadzą mu na szyję jego, a trzecim w królestwie po mnie będzie. Szarłat to jest oznaka królewskości. To są oznaki dawane ulubieńcom królewskim. Trzecim w królestwie będzie. To znaczy triumvirat, władza trzech. Ktokolwiek taką rzecz odgadnie jak znaczenie napisu tego, który jest na ścianie. Oczywiście chce mędrców, chce wieszczków, Chaldejczyków. Ale proszę braterstwa, Chaldejczycy znani byli z ówczesnej właśnie sztuki odgadywania snów. Stali na najwyższym poziomie. Wtedy weszli wszyscy mędrcy królewscy, a nie mogli ani pisma przeczytać, ani wykładu jego królowi oznajmić. Proszę baterstwa, na nic się nie zdała zdolność mędrców. Skąd król Balsazar był bardzo zatworzony, a jasność jego zmieniła się na nim, a książęta jego potworzyli się, że tak tajemnicze pismo, że najmędrsi w jego państwie nie mogą tego odgadnąć, to tu musi być coś bardzo ważnego. Tu się nie tylko król przestraszył, ale wszyscy jego uczestnicy. Wtedy królowa weszła do domu uczty dla tego, co się przydało królowi i książętom jego. A przemówiwszy, królowa rzekła, królowa to prawdopodobnie była matka jego, która znała dawne czasy. Ona jedynie mogła mu dać kogoś, który był mądrzejszy od Chaldejczyków. Król żyje na wieki, niech cię nie tworzą myśli twoje, a jasność twoja niech się nie mieni. Jest mąż w królestwie twoim, w którym jest duch bogów świętych, w którym się znalazło za dni ojca twego oświecenie i rozum i mądrość, jako mądrość bogów, którego Bóg Nabuchodonozor, ojciec twój przedniejszy między mędrcami, praktykarzami, Chaldejczykami i wieszczkami postanowił. Ojciec twój mówi o królu. Dlatego, iż duch obfity i umiejętność, rozumienie, wykładanie snów i objawianie zagadek i rozwiązanie rzeczy trudnych znalazły się przy Danielu, któremu król dał imię Baltazar. Teraz tedy niech przyzowią Daniela, a oznajmić ten wykład. Dobrze wskazała. Wskazała na kogoś, który miał kontakt z tym wielkim Bogiem, który został tutaj sprofanowany. Tak. Bóg miał swego proroka, przed którym nie taił tajemnic wielokroć. Wtedy przywiedziony jest Daniel do króla, a król mówiąc, rzekł Danielowi, tyżeś jest on Daniel, któryś jest synu więźniów judzkich, którego przywiódł król ojciec mój ziemi judzkiej? Słyszałem zaiste o tobie, iż duch bogów jest w tobie, a oświecenie i rozum i mądrość obfita znalazła się w tobie, a teraz przywiedziono przed mnie mędrców i praktykarzy, aby mi to pismo przeczytali, wykład i go oznajmili. Wszakże nie mogli wykładu tej rzeczy oznajmić. A jam słyszał o tobie, że możesz to, co jest niepojętego, wykładać, a co jest trudnego rozwiązywać. Przetoż teraz możesz to pismo przeczytać, a wykład jego mnie oznajmić? W szarłat obleczony będziesz i łańcuch złoty na szyję twoją włożony będzie, a trzecim w królestwie po mnie będziesz. Proszę baterstwa, wspaniała propozycja. Król chce dotrzymać słowa. Będziesz trzecim po mnie. Jeżeli taką mądrość, jak okazałeś ojcom moim, ukażesz teraz, to ja cię będę umiał wynagrodzić. Oni cię wynagrodzili i ja też ciebie wynagrodzę. Ale patrzmy, jakie charakterystyczne słowa wypowiedział Daniel. Jaki on nie był potrzebujący tych zaszczytów. Wtedy odpowiedział Daniel przed królem i rzekł, upominki twoje niech w tobie zostaną, a dary twoje daj innemu. Wszakże pismo przeczytam królowi i wykład mu oznajmię. Z pewnością zanim został zawołany, jeżeli tu już mówi te słowa, to tam w ciemnicy był przez Boga poinformowany, co tu się dzieje u króla. On wiedział, że go zawezwą i stanął już z gotowym planem mowy. I tu możemy zauważyć szlachetność tego sługi Bożego. On nie chciał nagrody, chociaż w końcu ją otrzymał. To jest dla nas nauką. że my powinniśmy służyć w sprawach Bożych bez ugody wynagrodzenia. Tak. Za sprawy Boże nie potrzebujemy być pieniężnie wynagradzani. Dlaczego? Bo gdyby był pieniężnie wynagrodzony, to byłby, proszę braterstwa, zobowiązany tak mówić, jak się podoba temu, który płaci. A jak człowiek nie jest płatny, to jest swobodny jak ptak. Może mówić, co mu się podoba. Nie to, co się podoba jemu, ale może mówić to, co by się podobało Bogu. Tak więc, gdyby najpierw powiedział: dziękuję ci, królu, o, jakiś ty wspaniały, i teraz dopiero zacząłby mówić, to proszę braterstwa, spaczenie sądu mogłoby w jego słowach nastąpić. Byłoby to na pewno jakimś osłabieniem wrażenia poselstwa, bo on by to ubrał w słowa gładkie i sprzyjające, żeby tego króla czasem nie obrazić, żeby nie stracić tych brzęczących. Dlatego też tak jest z niektórymi sługami w tym mistycznym Babilonie. Oni są ubezwładnieni przez honory w tym świecie, przez szaty, jakie tamten świat im daje. Dlatego też zamiast mówić to poselstwo, jak ono powinno być, to je ukrywają. Nie każą mówić, ano bo to można się narazić. Tak. Mają ten złoty łańcuch na szyi, złoty łańcuch niewoli. Tak jak Krasicki podaje taką bajeczkę o tym Wilku i o Brytanie. Ten Brytan opasły i tak sobie chwali przed tym wilkiem, jak on ma dobrze, jak się najada, a ten wiecznie głodny. Ale w końcu mówi: no dobrze, no ja też gotów bym pójść do twego pana. A dlaczego takie tu wytarte masz na szyi? A mówi: to nie jest to na noc, mówi, to mój pan mnie na obroże tam uwiązuje, żebym na łańcuchu stał. Tak, mówi, to ty na obroży musisz być. To ty nie masz tej wolności, co ja. I uciekł, mówi, do tej pory ucieka. On wolał wolność niż ten dostatek i brak wolności. Dlatego też w objawieniu świętego Jana w trzecim rozdziale pisze: wiem, że czujesz się bogaty, tobie nic nie potrzebuje, ale ja uważam, że tobie potrzeba złota w czym? W ognie doświadczonego. A w szaty inne, żebyś był ubrany, nie te świeckie. Dlatego też, co mówi Daniel dalej: ty, królu, słuchaj, Bóg Najwyższy, królestwo i wielmożność i sławę i zacność dał Nabuchodonozorowi, ojcu twemu. A więc on nie przypisał władzy człowiekowi, ale oddaje od razu chwałę komu? Bogu. Że Bóg dał tą władzę. Nie Nabuchodonozor sobie ją wziął sam. A dla wielmożności, którą był dał, wszyscy ludzie, narody i języki drżeli i bali się przed obliczem jego, bo kogo chciał zabija, a kogo chciał żywi, a kogo chciał wywyższał, a kogo chciał poniżał. Ale gdy się wyniosło serce jego, a duch jego się wzmocnił, a w pisze złożony jest stolicy królestwa swego, a sława odjęta była od niego. I był wyrzucony od synów ludzkich, a serce jego zwierzęcemu było podobne, a z dzikimi osłami było mieszkanie jego, trawą się pas, jako wół, a rosą niebieską ciało jego skrapiane było. Dokąd nie poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim, a tego, kogo chce, stanowi nad nim. Znamy to, jest opisane w 4 rozdziale Daniela. Jak on się bardzo wywyższał, to potem stał się zwierzakiem. Chodził na czworaka. obrus pióra w sierść. Deszcz na niego padał, a w tym czasie trwał ile? 7 lat. 7 razy 360 jest rachuneczek ile? 2520 lat. Proszę materstwa, aż dopiero jak się skończyły te lata, podniósł wzrok do nieba i zaczął chwalić Boga Najwyższego, że nie trzeba się pysznić z tego, co się zrobiło, jak on jak paw chodził po tym wierzchu Babilonu i pałacu swego, a któż by to tak zrobił, ten Babilon? O, głowa radziecka, to rozum i mądrość, a któryś z królów tak zrobił to wszystko? Ja, tylko ja. I wtedy przyszedł głos z nieba i mu wszystko było odebrane dla nauczki, żeby wiedział, że jeżeli miał możliwość coś na ziemi zdziałać, to z dopuszczenia Bożego. Jeżeli kogośkolwiek trzeba chwalić, to chwalić trzeba Boga. Bo jeżeli Bóg mu dał, to on powinien chwalić Boga, a nie siebie. Dlatego też widzimy, proszę braterstwa, Daniel tłumaczy odważnie. Tłumaczy, co kiedyś powiedział Nabuchodonozorowi. Przestrzegał go, ale Nabuchodonozor wpadł w pychę i zapomniał o tych słowach królew boskich. Dlatego też nie skorzystał z tej lekcji. A wiersz 22 mówi: ale ty, Baltazarze, synu jego, nie upokorzyłeś serca swego, chociażeś to wszystko wiedział. Ty też wiedziałeś, jak ojciec postąpił, a jak ty postępujesz? Wiedziałeś i postępujesz tak samo. 23. Owszem, przeciwko Panu nieba, Panu to jest z hebrajskiego Jehowie, podniosłeś się i naczynie domu jego przyniesione przed cię, a ty i książęta twoje, żony twoje i założnice twoje piliście wino z niego. Nadto bogi srebrne i złote, miedziane, żelazne, drewniane i kamienne, które nie widzą, ani słyszą, ani wiedzą, chwaliłeś. A Boga, w którego ręku jest tchnienie twoje i u którego są wszystkie drogi twoje, nie uczciłeś. Patrzmy, jaki ostry był Daniel. On się nie obawiał, że to król i 1000 książąt swoich. On wiedział, że za nim jest ktoś, który tą ręką tam pisał. Jest potężniejszy. Zresztą Daniel się nie bał śmierci wcale. Bo on wiedział, tak jak wszyscy starożytni prorocy, że kto Bogu służy, ten żyć będzie. Dlatego też bojaźń przed człowiekiem to jest sidłem. Pismo Święte mówi. A prawdziwy sługa Boży to się nie powinien bać człowieka żadnego, najwyższego na tej ziemi, ale powinien się bać kogo? Boga. Bo to są ludzie, którzy mają dech. Wyjdzie dech jego i pójdzie do ziemi i gdzie się znajdzie taki król? Będzie leżał razem z tymi żebrakami. Na równi czekał tego zmartwychwstania. I czego się bać? Proszę braterstwa, on mówi, jest Bóg żywy. Tak, a ty kamiennym służyłeś. Apostoł też mówi, że ten Bóg żywy to nie potrzebuje ani ołtarzów, ani nic. To jest, który daje duch, daje wszystko. W nim się ruszamy, w nim chodzimy. On jest tym głównym, który daje nam energię i dech w nasze nozdrza, i królowi, i poddanemu. I temu trzeba służyć, tego chwalić. U którego mówi, wszystkie drogi są twoje, to znaczy zupełna kontrola Boża. Ale mówi tak, przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki i pismo to wyrażone jest. Od kogo? Od tego Boga, którego znieważył Nabuchodonozor, którego znieważyłeś ty, to ta ręka teraz pisze. upomina się o te święte naczynia, które ty zbezcześciłeś. To możemy sobie wiedzieć, jak król słuchał tych słów. Oni wszyscy mogli uznać osobistą, że tak powiem, cywilną odwagę w Danielu, czy nie tak? To byli rycerze, to byli żołnierze, oni wiedzieli, co to jest odwaga publiczna. Patrzyli na niego i teraz widzą, że on mówi w imieniu Bożym, tak? No więc powyższe było takim preludium do wytłumaczenia właściwego sensu tego, co tam było napisane. A to ci jest pismo, które wyrażone jest. Mene tekel ufarsi. A ten ci jest wykład tych słów. Mene, zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przybył. A więc tu się dopiero rozgrywa cała rzecz, że on za taki czyn, jaki uczynił, bardzo ciężko. Płaci teraz. Ten Bóg, który dał mu tą władzę, ten Bóg teraz mu tą władzę odbierze. Tak. Mene tekel ufarsin. Mene. To znaczy... I te pieniądze i miary wagowe również ma znaczenie. Liczy się. Zliczył Bóg królestwo twoje. Tekel, zważonyś na wadze, znalezionyś lekki. Teres, rozdzielone jest królestwo twoje, a dane jest Medom i Persom. Mene, tekel, ufarsin. Teres, rozdzielone, złamane, skruszone, zniszczone. Peres nie oznacza Medów i Persów, chociaż podobne jest słowo Peres, Persja, ale znaczy rozdzielone, złamane, zniszczone. Jeżeli chodzi o Medów i Persów, co sobie pozwolił Daniel dodać, to nie dlatego, że to pisało w tym piśmie, ale dlatego, że on znał to z przypadków politycznych i ze snu Nabuchodonozora, że potem po tej głowie złotej to miały być dwa ramiona złote, dwie zjednoczone władze, Medo, Persja. On się orientował, to był polityk też, patrzył na sprawy światowe i wiedział, kto sobie ostrzy apetyt na dobra babilońskie. Były to zjednoczone dwa królestwa, Medo-Perskie królestwo. Jeżeli chodzi o wiersz 29, wtedy rozkazał Baltazar i obleczono Daniela w szarłat, a łańcuch złoty włożono na szyję jego i obwołano o nim, że ma być trzecim panem w królestwie. Król obraził się, poczuł prawdę i według słowa swego królewskiego nagrodził. Daniel przyjął. Przyjął nie dlatego, że był chytry na te rzeczy, ale przyjął dla dobra swoich braci. Bo wiedział, że jeżeli on będzie na tronie wywyższonym, to on będzie mógł być dobrym protektorem dla Żydów, którzy byli wówczas niewolnikami w Babilonie. A czy nie tak było, jak Żyd był wywyższony? Czy nie była protekcja nad Żydami? Weźmy, jak było z tą Esterą, która w której zakochał się Asverus. Jakie nieszczęście miało spotkać Żydów, a dlatego, że ona umiała tak podejść do króla właściwie, to nie tylko, że Żydzi byli zachowani, ale jeszcze wielka pomsta nawet dekretem królewskim dosięgła tych, którzy ostrzyli miecze na Żydów na specjalny dzień naznaczony. Dlatego też w tejże chwili dokonywały się wypadki tego wyroku na ścianie. Od razu działało z zgodnie z tym, jak tam było napisane. Cyrus, który był wodzem zjednoczonych sił, on ułożył sobie plan ataku. Wykopał wielki rów za miastem. Odwrócił wody Eufratu zupełnie w im kierunku, chociaż na jakiś tam czas. Koryto rzeki wyschło. On tym korytem wszedł do środka, a uzbrojeni ludzie z tyłu napadli na tych, którzy na murach stali i patrzyli w tamtą stronę. Oni z tyłu poszli, z mieczami wszystko wybili, a główna świta poszła do pałacu i zabiła króla. Bo pisze, że tejże nocy zabity jest Baltazar, król chaldejski. Bo proszę baterstwa, bez bitwy upadł. W jednej godzinie. A czy to nie jest symbol? Czy apostoł Paweł nie mówi, gdy będą mówić pokój, pokój, bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę. To jest symbol. I w proroctwie Izajasza, proszę baterstwa, i w proroctwie Jeremiasza 50 i 54 wiersz, wszędzie tam pisze, że wielka klęska miała spaść na Babilon. Tak, tam wiele szczegółów jest podanych, ale one nie wypełniły się wszystkie w całości za Cyrusa, nawet tak jak one są w proroctwie napisane, bo one miały się wypełnić na innym Babilonie. Na Babilonie mistycznym, który miał w przyszłości się objawić. A w księdze objawienia mamy podany jakiś Babilon, a przecież już po tamtym, po upadku tamtego Babilonu było. Jest jakiś Babilon wielki. Już od 16 rozdziału, proszę baterstwa, objawienia świętego Jana jest pokazane, w jaki sposób właśnie te rzeczy miały się wypełnić. To nie sposób jest i przeczytać tych wszystkich rozdziałów. 16 rozdział 19. I stało się ono miasto wielkie na trzy części rozerwane i miasta nordów i padły. I Babilon wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożym, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swego. O tym kielichu pisał już Jeremiasz. Więc proszę braterstwa, to miało być kiedy? I zgromadził ich na miejsce, które zowią po żydowsku jak? Armagedon. I wylał siódmy czaszę swoją, czyli przyszedł ten Armagedon i ten Babilon przyszedł na pamięć przed Boga. A więc upadek Babilonu i Armagedon to są dwa pojęcia blisko znaczne. A któż to zrobi, ten upadek Babilonu? Kto? Cyrus, król perski. Proszę baterstwa, to się ciągnie od tego miejsca, co przeczytałem poprzez cały 17 wiersz. I pisze, przyszedł 17, jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli 7 czasz i rzekł do mnie, mówiąc, chodź okażę ci osądzenie o wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi. Tak jak tam Babilon siedział nad wodami wielkimi Eufratu, tak tu ktoś też usiadł, tak to jest. Babilon, a centrum jego, ten najbardziej zdeprawowana cząstka, która opiła wszystkie narody i rządziła nimi jako duchowy władca, to jest ta niewiasta, przetecznica, która usiadła w tym siedmiopagórkowym mieście. I idzie to wszystko przez cały 17 i 18, gdzie widział objawiciel wielkiego anioła, który zawołał: upad, upad, Babilon wielki stał się przybytkiem czarnych i mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego. I tutaj mówi, wynieść z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, żebyście nie wzięli splach jego. I to potem całe fanfary są nad tym upadającym Babilonem. Ciągną się przez cały 18 aż na końcu 18. I w niem znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich, którzy są pobici na ziemi. To jest mowa o Babilonie, ale to jest mowa o czasach, które miały przyjść, nie te, co były. bo objawicielowi było powiedziane, że w tej księdze są rzeczy, które się w rychle dziać mają dopiero, a nie miały. Dlatego też Cyrus, bardzo ważna postać, on zwyciężył Babilon. Wyraz Cyrus w ówczesnym języku znaczy słońce. Słońce. A Pismo Święte mówi, dużo miejsca poświęca temu słońcu. A wam, którzyście uciśnieni, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie wejdzie na skrzydła jego. Jako słońce sprawiedliwości. Tak. U Izajasza w 44 rozdziale 28 wierszu jest powiedziane, że on jest sługa mój Cyrus. A to było pisane jeszcze dawno, blisko 200 lat przed Cyrusem. Że to jest sługa mój, on zbuduje mi dom w Jeruzalemie. I jak Cyrus przyszedł i zdobył Babilon, to Żydzi potem jakiś czas wyszli do niego i pokazali mu proroctwo o Cyrusie. Ty, królu, jesteś tym, o którym nasz Izajasz prorok pisał. Ty nam zbudujesz dom, bo Bóg Najwyższy mówił o tobie. I on, zdziwiony, że Bóg Najwyższy o nim mówił tak dawno, wdzięcznością zdjęty wydał dekret, że wszyscy, którzy służą Bogu tam w Jerozolimie, niech idą i budują dom. Proszę braterstwa, to był Cyrus. Ten Cyrus, słońce Jezus, buduje kościół. Ale on również wyda edykt dla wszystkich ludzi wolnościowych, bo wszystkie narody, jakie były ujarzmione przez Babilon edyktami Cyrusa kolejnymi, były uwalniane na wolność. Dlatego też to wszystko się wypełni. A więc musi być osuszony ten Eufrat. Musi być zniszczony Babilon. Eufrat to znaczy te wody. Wody mają odpłynąć i osłabić ten Babilon. A odpływające wody od Babilonu, które były podstawą jego egzystencji, tego miasta niezdobytego, przedstawia narody, ludy, języki, jak się odwracają od tego Babilonu i na te święto pietrze coraz mniej, mniej, mniej. Coraz więcej ludzi się odwraca do niewiary, do ateizmu, coraz więcej księży wychodzi, buntują się, rewolucjonizują. Coraz mniej jest tych, którzy by chcieli się uczyć do stanu duchownego. Ksiądz załamuje ręce, stoi w obliczu wielkiego rozłamu, upadku i to podają te właśnie dzisiejsze szpalty pism, które czytamy. Bo bliski jest czas, że tym suchym korytem wejdzie ekipa na to przygotowana. Tak, kto to przyjdzie? Kto wejdzie? Wejdzie to słońce. Wejdą królowie od wschodu, bo pisze, że te wody mają być wysuszone, aby była utorowana droga królom od wschodu słońca. Od wschodu słońca to jest ten Cyrus, a z nim są i królowie. Ci królowie, których on jest królem i panem. Król królów i pan panów. Kto to? Kościół. Wspólnie z panem. Którzy byli kupieni i którzy wspólnie z nim królować będą. Tak. To jest właśnie czas torowania drogi do przyszłego Królestwa Chrystusa i Kościoła. Literalny Babilon upadł, bo był lekki, tak jak pisze w tym właśnie proroctwie. Bo on nigdy nie był izraelskim, chociaż Izrael znajdował się w nim. Tak więc i mistyczny Babilon nigdy nie był duchowym Izraelem. Choć duchowy Izrael tam się w niewoli znajdował. Cyrus po obaleniu wydał poselstwo i tak jest i w pozafigurze. Jeszcze on całkowicie nie jest obalony, ale odrzucony. To wydaje poselstwo: ludu mój, wynić z Babilonu. Ma być jakaś wielka uczta poprzedzająca. Bo w tym momencie, kiedy Babilon upadł, to była wielka uczta, na której bezczeszczono naczynia złote i naczynia srebrne. Będzie wielka jeszcze jakaś władza papiestwa i protestantyzmu i władzy świeckiej razem. O tym mamy w tomach napisane wyraźnie, że jeszcze spodziewamy się jakiegoś objawienia się wielkiej władzy i protestantyzmu wspólnie z papiestwem. A widzimy, jak te dwa kierunki do siebie zbliżają się. Jak władza świecka chciałaby zorganizować tą władzę religijną i wspólnie z nimi robić ten pokój i bezpieczeństwo. Balsazar przedstawiałby władzę świecką. Naczynia złote zbezczeszczone mogą przedstawiać raz prawdy Boże, ale przede wszystkim przedstawiają malutkie statko, które ma być szarpane i szargane. Wielkie grono jako srebrne naczynia to samo. Splugawienie ich przedstawia właśnie znieważenie tych, którzy są przedstawicielami Bożymi. Fakt, że te naczynia będą przywrócone, bo będzie zbudowana świątynia w niebie, a uczyni to właśnie nie kto inny, a Cyrus, Chrystus, Król. Ściany, na których pisane było to pismo, przedstawia władzę królestw pogańskich. Władzę, potężną władzę, która zabezpiecza to wszystko, tak jak mur był protekcją dla starodawnego państwa. A ręka, która pisała, co może przedstawiać? Moc Bożą. A pismo? Pismo przedstawia znaki czasów, świeckie i religijne, które wskazują, że ten czas upadku tego świata jest daleki czy bliski? Bliski. To nawet wszyscy ludzie mówią, że przed nami jest coś się piętrzy. Cała masa problemów jest takich, że ludzie tracą głowę. Gdy przyjdzie czas, to te problemy być może staną się nie do rozwiązania. I to, co było powiedziane, mene, mene, tekel, ufarsin, te groźne mene, mene, tekel, to w cały świat już zna. Jak tylko coś takiego grozi, to mówią, o, mene, mene, tekel. To znaczy już coś jest niebezpieczne. Ale przyjrzyjmy się tym słowom ważnym, które tam napisano na ścianie, bo w nich musi być ukryta jakaś ważna tajemnica jeszcze. Daniel ją wytłumaczył, ale tam jeszcze coś widzimy, kryje się więcej. Bo mene, mene, tekel, mina, mina, sykiel i półminy. Proszę baterstwa, to ono ma swoją specjalną wartość. Jeżeli spojrzymy na minę, minę, sykiel i półminy, to zamienimy na najmniejsze jednostki wagowe lub też pieniężne gerachy. To mina ma 1000 gerach, druga mina ma 1000 gerach, pół miny ma 500 gerach, a jeden sykiel ma 20 gerach. Razem gerach 2520. I proszę baterstwa, to nie jest bez przypadku, bo 2520 to przedstawia nam 2520 lat od do, od figury do poza figury. Proszę baterstwa, kiedy Babilon upadł? Upadł pod koniec 70 lat spustoszenia, które rozpoczęły się w 606 roku, a skończyły się w 536. Lecz Babilon upadł rok do dwóch wcześniej przed końcem. Niektórzy nawet liczą do 3 lat. Fakże pisze, że w pierwszym roku swego królowania wydał edykt Cyrus. A więc to by nam dawało orientację czasową na dzisiejsze czasy. Bo w równoległości po 2520 latach to 606 plus 2520. Właściwie rzutuje na naszą erę, to daje nam rok, który? 1914. A jeżeli weźmiemy koniec tych 70 lat spustoszenia i te gerachy 2520 przerzucimy, to nam się odrysuje znów 70 lat po 1914 roku. Tam już będzie edykt tolerancyjny, edykt wolnościowy, a przedtem jeszcze na najbliższe lata musi upaść Babilon. Dlatego też to jest nasza orientacja czasowa, która nam wskazuje i daje orientację, kiedy możemy się spodziewać upadku Babilonu. Babilon nie mógł upaść w 1914 roku, bo on nie upadł w 606. On upadł dopiero w 70 lat później niecałe i dopiero po 1914 niecałe 70 lat upadnie. Dlatego też będzie to na pewno po zabraniu już Kościoła. Gdy Kościół będzie zabrany, wówczas Cyrus objawi swoją obecność. Jako słońce się ukaże i jego pierwszym skutkiem będzie co? Zniszczenie Babilonu. A Kościół będzie się wtedy lśnił jako słońce razem z naszym Panem. Dlatego też, proszę braterstwa, my się zbliżamy do tego czasu. Zbliżamy się do tego czasu, kiedy obecność Pańska, o której dużo mówimy w jej stulecie, będzie teraz objawiona. A objawienie obecności Pańskiej będzie uczynione przez Armagedon. Przez ucisk wielki, jakiego nie było. Bo powiedziane jest, że jak Noe wszedł do korabia, to wtedy spadł co? Potop. Jak Lot wszedł do swego zoła, wtedy spadł ogień. Jak Kościół będzie zabrany, stanie się częścią słońca, wtedy ten Cyrus Chrystus, jego obecność zostanie objawiona i on zniszczy niezbożnika. Bo apostoł Paweł mówi, którego przyjście jest i który zniszczy tego człowieka grzechu epifanią swojej, co? Obecności. I tu, proszę braterstwa, są pewne spostrzeżenia. To będzie objawienie pańskiej paruzji. Co jest najniebezpieczniejsze dla Babilonu i dla tego starego świata? Obecność Pańska, ponieważ on przyszedł nie, żeby zbudować ten świat, ale żeby co? Żeby go zniszczyć. Parouzja to ważne słowo. Kościół ma być zabrany w 1980 roku. Patrzmy, jak się weźmie wartość liczbową słów. Mene, mene, tekel, ufarsin plus parouzja jest 1980. A jak się weźmie słowa Cyrus, król perski plus plus Armagedon, to jest też 1980. A jak się weźmie mene, mene, tekel, ufarsin plus tejże nocy zabity jest Baltazar, jest też 1980. Proszę braterstwa, przychodzi czas upadku Babilonu i zabrania Kościoła, ten czas, o którym śpiewaliśmy. Czekam tego dnia Pańskiego, kiedy ten dzień Pański przyjdzie, po grecku erchomai,
przyjdzie erchomai.
Tak, jak się greckie słowa dzień pański plus erchomai doda, to jest 1980. Czekamy tego dnia pańskiego, tego objawionego dnia pańskiego. Nie dlatego, że czekamy na ucisk, ale czekamy, że w tym dniu będziemy wszyscy już razem z Panem. Z Panem. Apostoł Paweł mówi, że sam Pan z okrzykiem, z trąbą Bożą stąpi z nieba. Pomarli w Chrystusie powstaną najpierw, a potem my i razem co? Z Panem będziemy. Z Panem. Sum curio. Wartość liczbowa 1980. Proszę braterstwa, miejmy na uwadze te rzeczy. Zbliża się czas upadku Babilonu. Ale może się i zbliża czas, że jak Daniela wyciągnięto i powiedziano, wytłumacz nam, co się dzieje. To żeby ciebie, bracie i siostro, może przyjść taki czas i powiedzą, a wytłumacz, co ty myślisz o tym, co się dzieje? Żebyśmy jak Daniel umieli odpowiedzieć. A jak będziemy umieli odpowiedzieć, to będziemy mieli nadany ten złoty łańcuch na szyję. Ale go nie da nam władza świecka, nie. Ktoś inny go nam da. Kto? Złoty łańcuch to jest boska natura. Szarłatny płaszcz to jest królewskość. I trzecim w państwie będzie. W tym państwie wszechświatowym pierwszy Bóg, drugi Chrystus, trzeci Kościół. Abyśmy mogli nie tylko śpiewać, ale i wyrozumiewać na podstawie Pisma Świętego bliskość tego czasu, abyśmy mogli w nim zająć nasze błogosławione, przewidziane przez Boga miejsce i być tym nasieniem, przez które będą błogosławione narody, które poprzednio było umęczone przez rządy babilońskie, abyśmy mogli wspólnie z Panem w przyszłości królować. Tego braterstwu sobie i z całego serca życie na tym kończę.
Pan numer 264, pieśń numer 264. pokornie trzeba przy tarę naszego Ojca Niebieskiego. Podziękujmy Mu za wszystkie łaski i błogosławieństwa otrzymane z rąk Jego do chwili obecnej i poprosimy naszego Ojca Niebieskiego o dalsze łaski i błogosławieństwa wspólnie z bratem Miśnieckim Tadeuszem.
O Boże nasz i Ojcze, który zamieszkujesz niebiosa, my do tron Twojej świętej łaski przez zasługi naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa zwracamy się z podziękowaniem za Twoje niezliczone błogosławieństwa, którymi obdarzyłeś nas do chwili obecnej. Za to, że dnia dzisiejszego mieliśmy już możliwość rozmyślać o sprawach Twoich, o Królestwie Twoim, o działalności Syna Twego, jak również cieszyć się nadzieją bliskiego zajaśnienia tych wszystkich, którzy umiłowali Ciebie ponad wszystko i Syna Twego. Dziękujemy Tobie za Twoje wzniosłe obietnice, za całe Słowo Boże, które w taki różnoraki sposób przedstawia nam tą przyszłą radość, która nie tylko będzie dla Twojego ludu, ale dla wszystkich, którzy w Adamie umarli, a w Jezusie Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Dziękujemy Tobie za tą wspaniałą obietnicę ustanowienia Królestwa Twego, które jest przepowiedziane przez usta wszystkich świętych proroków. Czasy naprawienia wszystkich rzeczy, które tego naprawienia tak bardzo potrzebują. Dziękujemy Tobie za światło prawdy, którym prowadzisz lud Twój w tej ciemnej nocy, w wieku Ewangelii i prowadzisz nas do coraz dalszych zarysów Twojego świętego planu, drogą, która im dalej tym jaśniej świeci. I pobłogosław nas, żyjących w tych ostatecznych dniach, uzbrój serca nasze, abyśmy mogli, wiedząc, że to wszystko ma się rozpłynąć, wiedzieli, jak mamy panować nad naszym umysłem, sercem i ustami, abyśmy w tych ostatecznych dniach mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym. Spraw, aby serca nasze nie były przodowane pragnieniami rzeczy ziemskich, a nagle by na nas to wszystko przyszło. Za to chwilę rozmyślania naszego nad Słowem Twoim Świętym serdecznie Ci dziękujemy i prosimy nas błogosławić, aby nie tylko w naszych umysłach, ale i sercach została prawda Twoja, aby ona sprawowała dzieło przekształcania nas na wzór i podobieństwo Syna Twego, Pana i Zbawcy naszego. A jeżeli przyjdą jeszcze trudne rzeczy, wzmocnij nas, tak jak wzmocniłeś kiedyś Daniela. Racz łaska je błogosławić. Ten cały rodzaj ludzki. Jeszcze raz Tobie dziękujemy za tą wspaniałą obietnicę Królestwa, o której kazał Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus mówi się. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O to Królestwo Ciebie prosimy i za wszystkie błogosławieństwa dziękujemy i prosimy nadal. Błogosław nas aż do końca pielgrzymki naszej. Przez naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.